współczesne sztuki wizualne poszerzyły zakres o multimedialne i interaktywne formy angażujące nowe technologie. Jakie technologie, te najnowsze oczywiście, uważasz za najważniejsze w kontekście sztuk wizualnych?
To jeśli chodzi o technologie, to na pewno wszelakiego rodzaju tablety i urządzenia, które pozwalają młodym twórcom sięgnąć po narzędzia cyfrowe i tworzyć obrazy, tworzyć rysunki, robić szkice, uczyć się malować, uczyć się rysować. To piórko, które tam jest w tym tablecie, ono zawsze można ustawić je na różne sposoby i może symulować zarówno pędzel, jak i ołówek, czy tam jakąś kredę. No i to jest takie narzędzie jedno, w którym ma się wszystko pod ręką i generalnie jest to świetny start dla młodych twórców, żeby uczyć się tej sztuki, uczyć się tworzyć.
O jakich jeszcze technologiach możemy powiedzieć?
Myślę, że wszelkiego rodzaju rzeczy, które są imersyjne, czyli widowiska, które otaczają nas projekcją, otaczają nas dookoła i wtedy widz nie patrzy na dzieło, ale jest w nim w środku. Tutaj możemy powiedzieć o projekcjach wielkoformatowych, które są taką nadpisaną rzeczywistością na budynku czy na jakimś obiekcie. Pojawiają się wizualizacje, pojawiają się projekcje. Są różnego rodzaju instalacje VR-owe, gdzie zakładamy okulary i możemy wejść w obraz. Choćby nawet tutaj przykład Fundacji Beksiński, która ma ciekawe obrazy VR-owe właśnie Beksińskiego, gdzie po prostu stoimy w środku tego obrazu. Otaczają nas dookoła wilki i te balony, więc to jest takie straszne trochę, ale też takie nieekscytujące przeżycie. No i wszelkiego rodzaju takie rzeczy, które są no też instagramowe. Te wszystkie rzeczy, które robi TeamLab, czyli takie, w których możemy wejść do jakiegoś rodzaju pomieszczenia, tam zobaczyć coś ciekawego, ale też wyciągnąć telefon i zrobić sobie zdjęcie.
No i to, co teraz jest na ustach niemalże wszystkich, czyli sztuczna inteligencja.
Dla mnie jest narzędziem, które jest polaryzujące, bo są osoby, które uważają, że to jest coś złego i coś niepotrzebnego, a są osoby, które używają tego sprytnie, czyli używają tego po prostu do nie ułatwienia sobie pracy, ale rozszerzenia tej pracy, czyli na przykład AI może dokonać pewnego rodzaju zmian lub jakiejś interakcji z dziełem, to nie musi być finalny efekt. Po prostu AI traktujemy jako jeden z elementów naszej pracy. I to też nie chodzi o technologię samą w sobie, bo to nie chodzi o to, żeby dzieło musiało być interaktywne, więc musi być AI.
Powiedzmy kilka zdań o tym, czym ty się zajmujesz, bo właśnie sztuką cyfrową. Ostatnio miałeś okazję realizować projekty, które wykorzystują najnowsze technologie, między innymi te, o których przed chwilą mówiliśmy. Zacznijmy od tego, co wydarzyło się całkiem niedawno, czyli od pierwszego Kongresu Kultury Podkarpacia. Przygotowałeś na to wydarzenie instalację generatywną zatytułowaną Strumień Nieświadomości. No i tam główną rolę odgrywała sztuczna inteligencja. Na czym polegał ten projekt?
Tak, chciałem pokazać, że sztuczna inteligencja to po prostu matematyka. Jest to pewnego rodzaju efekt wypowiedzi statystycznej. W instalacji sztuczna inteligencja czytała Ulyssesa Jamesa Joyce'a, czyli można było usłyszeć po kilka zdań z książki, a następne zdania, które te były niejako czytane przez AI, to było zastanawianie się nad tym, co właściwie trafiło do jego promptu, czyli co ja właściwie teraz przeczytałem. No i ta instalacja generalnie pokazywała właśnie to, że pomimo tego, że te wypowiedzi są spójne, one są naprawdę w punkt, to my nadajemy sens tym zdaniom, ponieważ tak naprawdę to, co do nas trafia, to właśnie jest to, matematyka i statystyka. Do tego była stworzona wizualizacja audioreaktywna, czyli głos sztucznej inteligencji pobudzał wizualizacje, które były wymapowane, jakby były rzucona projekcja na suficie sali kameralnej Filharmonii Podkarpackiej.
I to wszystko działo się podczas pierwszego Kongresu Kultury Podkarpacia. Kolejnym bardzo ciekawym projektem, który szczególnie przypadł mi do gustu i brałeś w nim udział, to eksperyment taneczny, maszyna synestezyjna. Marta Bury przygotowała koncepcję. Ty byłeś odpowiedzialny za warstwę multimedialną. Ten eksperyment miał swoją premierę na ubiegłorocznym festiwalu Nowe Strategie Choreograficzne w Rzeszowie. No i tutaj chodziło o badanie relacji między ruchem ciała i napięciem mięśniowym, a kolorami. nowe technologie były tutaj obecne wielowymiarowo.
Projekcja łączyła się z czujnikami, które łączyły się z ciałem. Generalnie sztuka generatywna właśnie na tym polega, że tworzymy jakiegoś rodzaju środowisko, opracowujemy jakiegoś rodzaju taki system, w którym dane napędzają wizualizację albo dane napędzają muzykę i to tak może się w kółko kręcić. Tutaj chodziło o pokazanie relacji pomiędzy ruchem a kolorem, gdzie Marta Bury i Olga Bury tu świetnie to zaaranżowały wszystko, ponieważ podczas ruchów tancerki Olgi czujniki wysyłały dane o napięciu mięśniowym, więc jeśli ten ruch był łagodny, to w wizualizacjach pojawiały się kolory, które ustaliliśmy, które odpowiadały tym ruchom. Więc tam kolor żółty był takim kolorem pewnej rodzaju aktywności, kolor czerwony to był ten kolor taki spięcia mięśniowego największego i to można było zobaczyć na żywo, więc dla mnie to było fascynujące, ponieważ jeśli ogląda się swoją pracę, bo to tak można nazwać, że kiedy tworzymy pracę generatywną, to później tylko ją oglądamy, bo nie wiemy, co się stanie. Nie wiem, jak poruszy się Olga, i nie wiem, jakiego rodzaju kolor pojawi się w kompozycji na ekranie. Dlatego to jest fascynujące dla mnie pracowanie właśnie z danymi, pracowanie z czujnikami, pracowanie z programowaniem, które pozwala nam zobaczyć coś takiego finalnie podczas spektaklu.
Jeszcze jeden ciekawy projekt, także związany z naszym podwórkiem, z Podkarpaciem. Kultura Ludowa 2.0. Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin przygotowało ten projekt. I ty byłeś zaangażowany w warsztaty dla pracowników ośrodków kultury. Na czym to spotkanie polegało?
Projekt Kultura Ludowa 2.0 PSAR-u polegał na aktywizowaniu lokalnych gmin Podkarpacia. I tutaj jest Narol, Trzebownisko, Głogów Małopolski, Łańcut. I na przykład każdy z pracowników ośrodków kultury miał za zadanie stworzyć projekt, który byłby dostępny cyfrowo, dostępny dla osób w internecie, jak i tych na miejscu, oraz z użyciem właśnie ciekawych technologii. Ja byłem tą osobą, która doradzała im, w jaki sposób mogą ciekawie połączyć historię ludową, historię taką lokalną, poprzez właśnie projekcję, czy jakiegoś rodzaju animację, albo stworzenie jakiegoś rodzaju instalacji internetowej, czy użycie tych najnowszych technologii, właśnie choćby nawet AI, do stworzenia jakiegoś rodzaju opisów, jak pracować z takim tekstem i tak dalej.
A czy takie osoby pracujące w małych ośrodkach kultury są otwarte na nowe technologie? Czy tego typu projekt był ich pierwszą realizacją?
Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że są osoby już zaznajomione ze sztuczną inteligencją, z tym, co się dzieje podczas dużych wydarzeń, ale chodziło o to, jak zaadoptować to do takiego małego, lokalnego, powiedzmy, grona osób, które będą zarówno odbiorcami, jak i twórcami takich wydarzeń.
Omówmy jeden z twoich ostatnich projektów, tym razem już w wydaniu międzynarodowym. W Galerii Akademii Sztuk Pięknych w Sarajewie przygotowałeś, współtworzyłeś wystawę Polska w moim sercu, 30 lat stosunków dyplomatycznych między Polską a Bośnią i Hercegowiną. Powstała cyfrowa wystawa mówiąca o historycznych, kulturowych i społecznych więzach łączących oba kraje. Postacie, budynki czy wydarzenia ożyły w formacie 3D. Bardzo ciekawy projekt, dostępny też w internecie. Można się z nim zapoznać. No i tutaj zostałeś zaproszony przez ambasadę Rzeczypospolitej w Sarajewie do tego projektu. Porównując Podkarpacie czy nasz kraj z Bośnią i Hercegowiną, gdzie te technologie są już lepiej rozpoznane, lepiej wdrożone w świat sztuk wizualnych?
Muszę przyznać, że nie byłem tam zbyt długo, bo byłem tylko tydzień, ale z tego, co wiem, to tam technologie cyfrowe jeszcze dopiero jakby się są taką ciekawostką, można powiedzieć. Kiedy zostałem zaproszony przez ambasadę Rzeczypospolitej w Sarajewie, to chodziło właśnie o to, aby pokazać coś innego, coś, czego tam jeszcze nie było. Sztuka cyfrowa w Sarajewie jest jeszcze, tak powiedzmy, raczkuje, nie jest taka popularna w Bośni i Hercegowinie, dlatego wydaje mi się, że to było tak trafione w punkt. Miałem wsparcie doktora Tomasza Lisa w kontekście historycznym. Tego typu animacje, to było 13 różnych takich cytatów z historii. Za pomocą silnika Unreal Engine i modelowania 3D stworzyłem po prostu takie cytaty z historii, z dziejów historii pomiędzy Polską a Bośnią i Hercegowiną.
Na podstawie tych przykładów, czy nowe technologie pozwalają artystom na łatwiejsze dotarcie do odbiorców?
W tym tym momencie jesteśmy na takim etapie na rozdrożu, w którym mamy tą sztuczną inteligencję, która pozwala tworzyć coś szybko i nie ma to serca. I mamy też młodych artystów, którzy chcą odrzucić sztuczną inteligencję i tworzyć rzeczy cyfrowe, no niekoniecznie używając AI, ale mogą programować, mogą tworzyć różnego rodzaju systemy generatywne, czy choćby nawet, tak jak mówiliśmy na początku, malować na tablecie i trochę jakby odciąć się od tego głównego nurtu, takiego bezdusznego, powiedzmy, z małą ilością intencji, no bo w sztuce generalnie chodzi o to, aby przekazać jakiegoś rodzaju historię, opowiedzieć coś z intencją, a to AI no nie zawsze tak tworzy, jak byśmy chcieli. Po prostu bardziej wygląda to tak jak losowanie karty z kapelusza i później zastanawianie się, co właściwie to AI chciało nam tutaj zaprezentować.
To perspektywa twórcy, a co zmieniło się w kontekście odbioru tych sztuk wizualnych?
Jeśli chodzi o odbiorców, to na pewno mamy osoby młode, które poszukują nowych technologii, nowych ciekawych różnych form sztuki. Mamy różnego rodzaju instalacje, które reagują na ruch odbiorcy. Mamy systemy, w których jak na przykład wchodzimy do pokoju, to poruszają się na ścianach jakiegoś rodzaju obiekty. Mamy rzeczy, w których sztuczna inteligencja analizuje nasze twarze i wtedy jej output, czyli to, co ona o nas myśli, jest generowane w jakiś ciekawy sposób. Mamy rzeczy, w których rośliny sterują robotami. To są wszystko eksperymenty, w których tak naprawdę technologia przeplata się z inteligencją, taką sztuczną inteligencją, ale też inteligencją, w której taką postrzeganą. No i ta intencja artysty, aby pokazać to, jakie są różnego rodzaju zależności pomiędzy nami, a tymi robotami, tą sztuką, technologią i tym kodem, który generalnie cały czas gdzieś przepływa przez nas i mamy go na co dzień.
Czyli z pewnością nowe technologie dają nowe doznania i twórcom, i odbiorcom, ale czy mamy się w takim razie czego obawiać? Czy te technologie nie wyprą całkowicie tradycyjnych form sztuk wizualnych?
Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że one współgrają idealnie z tradycyjną sztuką. W mojej pracy ja zawsze cenię sobie współpracę i wielokrotnie angażowałem artystów, którzy tworzyli zupełnie w innym medium niż ja i dodawałem po prostu następną warstwę moją cyfrową do rzeczy typowo malarskich albo jakiegoś rodzaju rzeźb i to jest właśnie taka symbioza, gdzie możemy współtworzyć jakiegoś rodzaju pracę. Nie musimy się odcinać od nowych mediów, ale też nie musimy się zamykać w takiej swojej bańce sztuki klasycznej i odrzucać wszystko to, co jest, powiedzmy, takie bezduszne.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.